To z mamy podcast Hej Mama.
Gościnnie w podcaście Hej Mama, Arlena Witt, z którą bardzo chciałam nagrać podcast kilka lat temu po urodzeniu dziecka, w sensie Arleny dziecka. Ale faktycznie wtedy dość intensywnie było w twoim życiu i pięknie mi odmówiłaś. No i teraz po latach spotykamy się tutaj w twoim studiu nagraniowym, którego mi użyczyłaś do tego podcastu. Ale już nie tylko jako gościówy, które chcą ze sobą nagrać, ale też jako koleżanki, co jest dla mnie bardzo miłe i sympatyczne, że możemy rozwijać naszą znajomość i dzięki temu myślę, że ta rozmowa będzie jeszcze ciekawsza i pewnie taka pełniejsza w emocje. Cześć, Arlena.
Cześć. Też się z tego cieszę, że się lepiej poznałyśmy od tamtej pory. I powiem ci szczerze, że ja nie pamiętam, że ci odmawiałam udziału w podcaście. W sensie pewnie dużo rzeczy nie pamiętam z tamtego czasu, jak mój syn był malutki. Ale no tak, widocznie musiałam tak zrobić.
W dzisiejszym odcinku poruszymy temat in vitro, ale zanim przejdziemy do in vitro, muszę zapytać cię o to, o co pewnie wszyscy chcą cię zapytać. Czy uczysz swojego dzieciaczka języka angielskiego?
Nie uczę.
No i dlaczego jesteś taką wylodną matką?
Jestem złą matką. Mój syn skończy w tym roku 4 lata i ma zajęcia z angielskiego w przedszkolu, no bo taki jest program. Ale gdyby go nie było w programie, nie miałabym nic przeciwko, bo uważam, że nauka angielskiego u takich małych dzieci nie jest potrzebna.
Naprawdę? Czyli to całe takie ciśnienie rodziców, nie wiem, czasami na dwujęzyczność, czasami na to, żeby właśnie jednak od najmłodszych lat, bo wtedy się dzieci najszybciej uczą i tak dalej, jest twoim zdaniem niepotrzebne?
Moim zdaniem nie, nie ma takiej potrzeby, żeby język obcy wprowadzać tak wcześnie. Można spokojnie z tym poczekać do czasu, aż dziecko już będzie w szkole, będzie już umiało czytać i pisać we własnym języku. Traktuję to raczej jako formę zabawy dla niego. Jest to jakaś tam dodatkowa aktywność. Dzięki temu jest świadomy tego, że w ogóle jest coś takiego jak języki obce i że ludzie się w różnych językach porozumiewają. Zresztą w przedszkolu ma też dzieci z Ukrainy na przykład, więc no to też trochę ułatwia zrozumienie tego, że na świecie nie wszyscy mówią po polsku. Ale myślę, że naukę taką formalną języka można spokojnie wprowadzić później, zdąży się w bardzo krótkim czasie nadrobić te wszystkie misie i piosenki i liczenie do 10, które teraz trwa tygodniami, a potem to można zrobić w tydzień. Ja jestem przykładem takiego dziecka, które się zaczęło uczyć w wieku 9 lat, więc teraz wydawałoby się bardzo późno, może już nawet za późno.
To już po wszystkim, to już jest koniec.
Tak, to już jest koniec. Już wszyscy przecież mówili płynnie obok mnie, a ja dopiero zaczęłam. To nieprawda, nikt nie uczył się wtedy angielskiego tak wcześnie. I w wieku 18 lat, czyli po 9 latach nauki, zdałam taki egzamin proficiency. To jest powiedzmy no, taki trzeci stopień z tych podstawowych ogólnych egzaminów z języka. I w tym samym roku zdawałam maturę i egzaminy na studia. I dostałam się na filologię. I mogę powiedzieć, że mówiłam wtedy płynnie. A gdyby w taki sam sposób działała nauka, poczynając od powiedzmy trzeciego roku życia, tak jak to teraz jest w przedszkolach, no to to by znaczyło, że w 9 lat, czyli w wieku 12, mielibyśmy tłumy 12-latków, które płynnie mówią po angielsku. Jakoś tych tłumów nie widzę.
Dzięki za tą perspektywę.
Bardzo
myślę,
proszę.
Że nie jest na ten moment zbyt popularna, a jest dość ciekawa.
Jestem wręcz krytykowana przez wielu rodziców i nauczycieli.
Bo jesteś leniwa, po prostu powiedz, nie chcę ci tego robić.
No właśnie, niech to inni zrobią za mnie.
Dobra, dzięki za ten wstęp o języku angielskim, ale dzisiaj in vitro. A zaprosiłam cię do tej rozmowy, ponieważ miałyśmy jeden taki babski wieczorek, na którym gdzieś ten temat in vitro zaczął się przejawiać. Zobaczyłam w tobie bardzo dużo emocji związanych z tym tematem. I miałam taką myśl, bo to akurat chyba było w momencie, kiedy hasło in vitro pojawiało się w obietnicach partii, które reklamowały się przed wyborami we wszystkich możliwych miejscach, jako te, które zajmą się między innymi kwestią in vitro. No i gdzieś dla mnie to było jedno z tych haseł wyborczych, po prostu. A jak zobaczyłam twoje emocje, to poczułam, że za tym wszystkim, jak pewnie za innymi też tematami, są takie ogromne historie, wielkie przeżycia każdej rodziny, która chce mieć potomstwo. I poczułam, że to jest temat, który bardzo chciałabym tutaj poruszyć. Nie będziemy o tym mówić tak stricte technicznie, jakie są teraz przepisy, jakie były kiedyś, chyba że będziesz miała taką wiedzę i będziesz się chciała nią podzielić. Bardziej zaprosiłam cię tutaj po to, żebyś właśnie powiedziała o swojej historii, bo myślę, że słuchanie różnych takich emocjonalnych wypowiedzi może niektórym uświadomić, o co w ogóle chodzi w tym temacie, dlaczego jest ważny, a innym przynieść ulgę, bo wierzę, że rodzin z podobną historią do waszej jest więcej.
I będzie coraz więcej, niestety. Biorę sobie już chusteczkę, bo może mi się przyda.
Czy chciałabyś opowiedzieć może od samego początku, jak to u was było, jak się dowiedzieliście o tym, że skorzystanie z takiej metody jest dla was szansą, być może jedyną, na posiadanie potomstwa?
Ciekawe jest to, że to nie jest nigdy taki pierwszy krok. Mhm. Ludzie myślą, że, tak sobie to wyobrażam, że jest takie przekonanie w społeczeństwie, że właśnie jak ktoś widzi, że ma kłopot z zajściem w ciążę, to wtedy mówi, dobra, to chodźmy po in vitro. Wchodzi do kliniki i mówi, jedno in vitro poproszę. A tak naprawdę to jest dopiero ostatnia deska ratunku. To jest gdzieś tam któryś krok z kolei, po który się sięga, bo to jest bardzo drogie i długo trwa. Wcale nie daje żadnej gwarancji, żadnej obietnicy. I jest to ogromny wysiłek, niestety głównie ze strony kobiety. Niezależnie od tego, po której stronie leży ta niepłodność, którą się leczy. Więc u nas to raczej było tak, że my, kiedy już pomyśleliśmy sobie o tym, że chcielibyśmy mieć ze sobą dziecko, no to stwierdziliśmy po prostu, okej, no to po prostu przestaniemy się zabezpieczać od tej pory, no i zobaczymy, co się wydarzy. No i nic się nie wydarzało. Byliśmy oboje, nie, ja byłam po 30, mój mąż jeszcze był przed 30, bo mój mąż jest ode mnie młodszy, więc uznaliśmy, okej, no to też nie musimy się z niczym śpieszyć, jak będzie, to będzie. No i już przez jakiś czas nic nie było. To trwało chyba ze 3 lata. Ale też, nie wiem, nie prowadziliśmy jakiegoś kalendarzyka, Excela i różnych takich rzeczy, żeby to faktycznie ściśle monitorować. No i mieliśmy kiedyś rozmowę ze znajomymi, którzy właśnie wtedy spodziewali się dziecka i też mówili, że trochę potrzebowali pomocy w tym kierunku. Ale oni akurat z in vitro nie skorzystali. Udało im się na wcześniejszym etapie zajść w naturalną ciążę. I po prostu ta koleżanka poleciła mi swojego lekarza, mówiąc, że właśnie jest to osoba, która się specjalizuje we wspomaganym rozrodzie, bo tak to się medycznie nazywa, i żeby się do niego zgłosić i na pewno coś poradzi. No i tak było. Umówiliśmy się na wizytę. On nam oczywiście najpierw zlecił badania, i mnie, i mojemu mężowi, więc potem, zanim te badania zrobiliśmy, wróciliśmy do niego z nimi, to też minęło jakiś tam czas. No i na początku nam zaproponował taką metodę, która się nazywa monitorowanie cyklu. I to polega na tym, żebyśmy po prostu się umieli dobrze wstrzelić w ten moment owulacji. I moim zadaniem było przychodzić do niego co miesiąc na wizytę właśnie tak mniej więcej przed owulacją i na badaniu USG. On wtedy sprawdzał, jakiej wielkości jest ten pęcherzyk. Czy w tym miesiącu w ogóle warto próbować, bo to też nie jest tak, że w każdym miesiącu kobieta produkuje jakby jednakowej, powiedzmy, wielkości czy jakości jajeczko. Niektóre właściwie od razu są spisane na straty i wiadomo, że w tym miesiącu się nic nie uda. No i dostawałam
Poczekaj,
wtedy...
bo to już brzmi dla mnie tak, że to jest w ogóle, że długo, że coś trzeba monitorować.
No tak.
Czy jesteś taką osobą jak ja, że chciałabyś już natychmiast?
No raczej, wiadomo.
A to już trwało i jeszcze teraz masz cierpliwie coś monitorować i...
I to tylko raz w miesiącu, nie? I idę na tą wizytę raz w miesiącu i dowiaduję się na niej na przykład, że no w tym miesiącu to nie ma sensu.
Ja pierdzie.
No i czekasz miesiąc. I nie da się tego przyspieszyć. Więc następna wizyta jest za miesiąc. No i jeżeli on uzna, że wszystko jest okej, że warto próbować, to dostawałam wtedy zastrzyk, który powodował, że ta komórka jajowa się uwolni z pęcherzyka w ciągu doby. Czyli tak jakby tym zastrzykiem, nie wiem jaki to jest lek dokładnie, ale na pewno coś hormonalnego, powodujemy, że ta komórka będzie dostępna w bardzo konkretnym czasie, a nie, że musimy teraz czekać, aż ona sama jakoś, że ten pęcherzyk pęknie, nie wiem, dziś, jutro, pojutrze, nie wiadomo. A że nasz organizm kobiecy działa tak, że im jesteśmy młodsze, tym ta owulacja i ta gotowość jajeczka do zapłodnienia trwa dłużej. Więc na przykład powiedzmy w wieku mniej więcej 20, między 20 a 25 rokiem życia mamy taki szczyt płodności w naszym życiu biologicznym. I to i kobiety, i mężczyźni. No i u kobiety to wygląda tak, że ta owulacja może trwać do kilku dni, czyli dni płodne de facto trwają kilka dni. No i dodatkowo plemniki męskie też są bardziej żywotne, więc to okno w miesiącu, kiedy można zajść w ciążę, jest dość szerokie. Może trwać tydzień na przykład. Natomiast kiedy ja się zaczęłam leczyć, to miałam 36 lat. No i badając mój stan zdrowia, no i właśnie te różne inne czynniki biologiczne, no okazało się, że u mnie to okno trwa 24 godziny. Więc i to myślę jest dosyć typowe dla po prostu kobiet w tym wieku. Więc czasami było tak, że może, tak sobie podejrzewaliśmy, że może my się po prostu nie wstrzeliliśmy w ten konkretny dzień. A to też nie jest tak, że na przykład nie służy uprawianie seksu codziennie, dlatego że plemniki potrzebują czasu, żeby się zregenerować. Na przykład jeśli mężczyzna wybiera się na badanie nasienia, to zawsze dostaje instrukcję, że ma przyjść na to badanie między 3 a 5 dni po ostatnim wytrysku. Czyli tak jakby dopiero po takim czasie te plemniki są, że tak powiem, optymalnej jakości. Nie za stare, nie za młode. Więc jeżeli załóżmy postępowalibyśmy według takiego schematu, no to moglibyśmy opuścić to okno, przegapić się. Ale wtedy, kiedy już to monitorowanie cyklu trwało, no to po tym zastrzyku lekarz mówił, proszę teraz iść do domu, proszę coś uprawić w ciągu najbliższej doby, przynajmniej raz, ale maksymalnie dwa.
Okay.
Właśnie po to, żeby za trzecim razem już te plemniki po prostu też nie dałyby rady. No i tak próbowaliśmy chyba przez 5 miesięcy.
Wow.
To trwało tak mniej więcej taki czas. No to powiedzmy w zaokrągleniu pół roku. Nic się nam nie udało w tym czasie. Wtedy lekarz zaproponował, żebyśmy przeszli do poziomu numer 2, który się nazywa inseminacja. I to już jest po prostu wprowadzenie nasienia przez lekarza do mojego organizmu. No więc znów jakby monitorowanie trwa. Nie pamiętam już, czy na tym etapie brałam jakieś leki, takie, które miały wspomóc, ale chyba nie. Chyba nie. Chyba z mojej strony tylko to monitorowanie, czyli to wyglądało w sumie tak samo. Oczywiście są też zalecenia dotyczące diety czy ruchu. No wiadomo, żeby ten nasz organizm był wypoczęty, wyspany, gotowy, w dobrej formie i tak dalej, bez żadnych używek, trucizn i tak dalej. No ale dla mnie to było oczywiste, zawsze starałam się o to dbać. No i wtedy znowu jakby akcja trwa raz w miesiącu, tylko że wtedy jest też no, udział męski w samej klinice, no bo partner przychodzi, oddaje nasienie, to nasienie jest też powiedzmy oczyszczane w jakiś tam sposób, wybierana jest ta najlepsza esencja z tego soku i wtedy właśnie lekarz wprowadza nasienie do mojego organizmu, no i czekamy. No i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zdaje się zaleca dokonanie 6 takich prób i dopiero kiedy 6 się nie uda, należy się kierować w bardziej skuteczne metody. Mój lekarz stwierdził po 4 nieudanej próbie, że to już wystarczy i nie ma sensu próbować dalej. I wtedy właśnie skierował nas na procedurę in vitro. Bo do procedury in vitro trzeba się też zakwalifikować dopiero po przynajmniej roku nieudanych prób zajścia w ciąży w sposób naturalny. Więc my już mieliśmy to dawno za sobą, przeszliśmy ten etap monitorowania, przeszliśmy ten etap inseminacji, więc tutaj już nie było nie trzeba było czekać, a nawet nie należało już czekać, no bo czas leciał. No to na tym etapie już miałam 38 lat. I no, procedura in vitro jest dużo bardziej skomplikowana i dużo bardziej wymagająca, bo i formalnie jest wymagająca. Jest mnóstwo dokumentów do podpisania, ale to naprawdę jest po prostu cała sterta. Ta nasza teczka w klinice rosła i rosła w papiery. No i przede wszystkim jest właśnie wymagająca bardzo i logistycznie, i zdrowotnie dla kobiety. A naturze jest wszystko jedno, czy pracujesz na etat, czy nie pracujesz, jak daleko masz do kliniki, czy jest niedziela, czy jest środa, no właśnie, czy jest majówka.
To już są 2 lata. Ja sobie wyobrażam, że wasze życie zaczęło się kręcić wokół tego tematu. Tak. Bo wyjechać na wakacje, no nie bardzo, bo jest akurat ten dzień, kiedy trzeba iść do kliniki.
Tak, trzeba wszystko do tego dostosować. Tak. No i w procedurze in vitro już jest tak, że no tych leków jest mnóstwo. To są i leki doustne, i leki dowcipne, i jest mnóstwo zastrzyków. Ta pierwsza procedura była dla mnie najtrudniejsza, no bo to był wtedy jeszcze taki niezbadany teren. Nie wiedziałam, z czym to się je, ile to trwa, ile to kosztuje i zdrowia, i czasu, i wysiłku, i pieniędzy. No w sumie w takiej jednej procedurze to przez okres mniej więcej 5 tygodni przyjęłam w sumie 50 zastrzyków. Ojej. Większość z nich zrobiłam sobie sama, no bo uznałam, że najpierw mi pomagał w tym mąż, potem musiałam wyjechać chyba na 2 dni, miałam jakąś delegację, więc pomyślałam, no i tak jakby jego nie będzie, więc muszę się nauczyć robić sama te zastrzyki. I jak robiłam je sama, to odkryłam, że one mnie trochę mniej bolą. Mhm. Może dlatego, że mam nad tym kontrolę. To tak jak prowadzisz samochód i trochę mniej odczuwasz nierówności na drodze, a jak jesteś pasażerką, to zawsze jakoś tak bardziej trzęsie. No i potem już resztę tych zastrzyków robiłam sobie sama. Najpierw to jest 1 na dobę, potem są 3 na dobę.
O, mam.
Na koniec są nawet 4. I pod koniec tych 5 tygodni wizyty u lekarza są już nawet co 2 dni. Bo on co 2 dni musi zerknąć na te pęcherzyki, które udało się wyhodować, bo właśnie ta cała kuracja hormonalna polega na tym, żeby w organizmie kobiety powstało więcej komórek jajowych niż ta standardowa 1, która zwykle się pojawia w każdym cyklu. Po to, żeby zwiększyć szanse. Skoro już się przechodzi przez taki trud, no to warto te szanse zwiększyć. A w naszym przypadku, z naszymi predyspozycjami, warunkami, wiekiem, stylem życia i tak dalej, lekarz ocenił wtedy szansę na urodzenie zdrowego dziecka w wyniku ciąży powstałej w procedurze in vitro na 15%.
Wow.
No.
I poszliście w to.
No, a co mieliśmy zrobić?
To jest niesamowite, wiesz, jak myślę o tym czasie, jakie to jest długie. Jesteś chyba najbardziej cierpliwą osobą, jaką znam, naprawdę.
Ja bym się tak nie nazwała, ale jestem zdeterminowana, to na pewno.
O ilości tych zastrzyków, tych wizyt lekarskich, ale na pokłony, naprawdę.
No, ale
i jeszcze z założeniem, że jest 15%.
15%, tak. No i w wyniku tej pierwszej procedury zaszłam w ciążę, wyniki były pozytywne. To na szczęście się bardzo szybko wie, bo to już po 2 tygodniach właściwie od transferu można zrobić badanie krwi, z którego wynika, że współczynnik beta-HCG zaczyna bardzo rosnąć. Wtedy oczywiście bardzo się ucieszyliśmy, wiadomo, to 15% to przecież no było bardzo mało, a tu proszę bardzo, udało się.
Za pierwszym razem.
A wizyty lekarskie wtedy są co tydzień. Więc tak naprawdę od tego powiedzmy 2 czy 3 tygodnia to ja tam byłam samym bywalcem w klinice. A to jest taki etap, kiedy jak kobieta naturalnie zachodzi w ciążę, to nawet może nie wiedzieć jeszcze, że jest w ciąży. Nie? Żyje sobie zupełnie normalnie. Zresztą wiele kobiet dostaje też krwawienia, więc myśli, że ma okres normalnie. Więc to naprawdę można się nie zorientować. A ta moja ciąża tak długo trwała, bo byłam jej świadoma od samego początku, a nawet przed. No i na jednym z badań wyszło, że to jednak nie jest udana ciąża, tylko tak zwane puste jajo płodowe.
Ojej.
Czyli taki na zdjęciu USG to było widoczne jako taki po prostu pęcherzyk, w którym w środku powinien być widoczny zarodek, ale tam nic nie było. No i to oczywiście było bardzo trudne. Jeszcze lekarz, który mnie badał, to nie był mój lekarz, tylko inny, który powiedzmy dysponował bardziej zaawansowanym sprzętem, mógł to dokładnie obejrzeć i udzielił właściwej diagnozy. No i ten drugi lekarz, no był powiedzmy taki bezosobowy, taki neutralny. I tak mi to oznajmił na sucho. Tak na początku nie wiedziałam, co to znaczy, co on mówi i czy to w ogóle on mówi poważnie. Znaczy nie sądziłam, że żartuje, ale jakoś tak nie dotarło to do mnie od początku. No i oczywiście się rozpłakałam w tym gabinecie.
Ja jestem przy
tobie. A on mnie zapytał, która to jest próba. I ja mówię, że pierwsza. Ja, no proszę się nie martwić. Mam pacjentkę, która za 13 razem weszła w ciążę.
Bardzo pocieszające.
No, tak i nie. Jak się potem okazało, takich procedur powiedzmy średnio możesz przejść 2, maksymalnie 3 w roku, w zależności od tego, co w ich wyniku się dzieje. No to tak sobie pomyślałam, ta pacjentka, o której mówił, to żyła tym jakby non-stop. 5, 6, 7 lat, nie wiadomo. No i wtedy zalecenie było takie, żeby przestać brać wszystkie mleki, powiedzmy takie wspomagające, te pierwsze etapy ciąży. Biorę kolejną chusteczkę. I że w ciągu kilku tygodni nastąpi poronienie, w naturalny sposób organizm się oczyści. A gdyby były jakieś komplikacje, to oczywiście trzeba się zgłosić do kontroli i ewentualnie w dalszym oczyszczeniu lekarz pomoże. Na szczęście u mnie nie było to potrzebne. W ciągu tygodnia mniej więcej zaczęło się krwawienie. To był taki no, najtrudniejszy chyba czas w moim życiu. I rzeczywiście lekarz powiedział, że to się powinno wydarzyć dosyć niedługo, w ciągu kilku dni, a w ciągu kolejnych 7 tygodni powinnam dostać kolejny okres i wtedy w następnym cyklu będziemy sprawdzać, co się dzieje, w jakim stanie jest mój organizm, czy można podchodzić do kolejnej próby i tak dalej. No i akurat tak się złożyło, że dokładnie po 7 tygodniach, czyli w 42 dzień dostałam kolejny okres, bo bałam się, że tam już coś jest nie tak, ale się wszystko jakoś unormowało.
Wyobrażam sobie to czekanie na ten okres?
Tak. No to raczej był taki strach przed tym, że właśnie po prostu, że coś jest nie tak, żeby trzeba jakiejś pomocy, interwencji i tak dalej. No i potem chyba, nie pamiętam, czy w tym samym miesiącu, czy w kolejnym, czy tam 2 miesiące później jeszcze spróbowaliśmy jeszcze raz, czyli ja znowu przeszłam przez ten etap tej stymulacji hormonalnej, czyli znowu te wszystkie zastrzyki, znowu te wszystkie wizyty, kolejna punkcja. Punkcja to jest pobranie tych pęcherzyków, właściwie komórek jajowych z pęcherzyków w znieczuleniu ogólnym, którego na początku się bałam.
W znieczuleniu ogólnym.
Tak, ja się na początku go bałam, bo nigdy wcześniej nie miałam znieczulenia ogólnego, więc nie wiedziałam, jak to jest. Nie wiem, miałam taki lęk, że się nie obudzę. Ale to nie jest też takie znieczulenie, które się przechodzi przed jakąś poważną operacją. Tylko to jest taka dawka, która sprawia, że się jest nieprzytomnym przez 15-20 minut. Więc to jest bardzo szybka procedura. I rzeczywiście, no ja akurat nie miałam żadnych ani skutków ubocznych, ani nie wiem, nawet nie było mi niedobrze, co podobno jest bardzo powszechne. I kiedy już w tej pierwszej procedurze przeszłam przez te punkcje i przez to znieczulenie ogólne, no to już w tej drugiej wiedziałam, czego się spodziewać i w ogóle się tego nie bałam, bo to nawet wręcz było przyjemne w takim sensie, że zasypiasz i po jednej sekundzie masz wrażenie, że cię budzą, a tu już jest po wszystkim. Nie? I ani nie boli, ani... Więc nawet mniej stresujące to jest niż na przykład badanie cytologiczne. Nie pamiętam tylko, czy musiałam być na czczo do tego. Pewnie tak. To chyba była ta najtrudniejsza część dla mnie, bo ja bardzo lubię zjeść śniadanie, jak się obudzę. No tu nie można było tego zrobić. Nie można było jeść, nie można było pić. Z kolei transfer był trudny dla mnie, dlatego że tam też trzeba być na czczo i jeszcze w dodatku trzeba mieć pełny pęcherz.
Ojej.
Dlatego że transfer się wykonuje z takim monitorowaniem USG przez podbrzusze. I kiedy ta maszynka do USG jeździ po brzuchu, to te pęcherzyki i zawartość macicy jest lepiej widoczna, jeśli w pęcherzu moczowym znajduje się mocz z jakiegoś powodu. I oczywiście to da się zrobić z pustym pęcherzem, ale wtedy to nie jest takie widoczne dla lekarza, więc może on to zrobi mniej precyzyjnie. I to było dla mnie trudne, bo mi się po prostu strasznie chciało siku. I no wyobrażam sobie, że tam jak oni tylko nacisną mi na brzuch, to ja tam pęknę zaraz i im trysnę. Zaraz przed wizytą byłam oczywiście też bardzo zestresowana, więc nie tylko siku mi się chciało, ale miałam też ochotę na dwójkę. I jak już się rozbierałam w tej łazience, zakładałam tą prowizoryczną, fizelinową spódniczkę. Nie wiem, po co ona jest. To mówię, nie, no nie wytrzymam, no po prostu nie wytrzymam, no. I siku mi się chce, i mnie ciśnie, no nie dam rady. I zapytałam tej położnej, która tam się przygotowywała w sali, i mówię, tak wystawiam głowę i pytam, mówię, a może ja jednak bym zrobiła siku? Mogę? No i absolutnie, nie ma mowy. Proszę nie robić siku. Ja mówię, ale dwójkę mi się też chce. I myśli pani, że dam radę zrobić tylko kupę, a siku nie? A
ona, nie ma takiej opcji.
Pani próbuje, powodzenia. No nigdy tego wcześniej nie próbowałam, więc nie wiedziałam, czy to jest możliwe. Ja kucnęłam nad kibelkiem, ale nie da się. Nie da się. Jak próbowałam coś wycisnąć, to jakby siku też chciało wylecieć. Mówię, no dobra, trudno, no to trudno. No to idę taka ściśniowana na ten fotel. A to jest najmniej komfortowa w ogóle sytuacja, bo musisz się położyć i rozkraczyć się.
Nie wyobrażam sobie, czy to jest fizycznie możliwe.
No.
Znaczy no udowodniłaś i pewnie wiele kobiet, które przechodziły przez to, że się da, ale w ogóle mój mózg mówi nie.
Tak, było to trudne. Plus oczywiście dochodzi stres, więc ja postanowiłam ten stres jakoś wyrzucić z siebie i po prostu wyłożyć karty na stół i nazwać to, bo wiedziałam, że to sprawi, że będę się mniej stresować. Więc położyłam się, rozkraczyłam się i mówię, panie doktorze, jak ja tu pana obsikam albo okupię, to po prostu proszę się nie dziwić, ja nie mam na tym kontroli, w takim jestem stanie, koniec, kropka. Proszę się nie gniewać. A on powiedział, proszę pani, już nie takie rzeczy tu widzieliśmy. I to było fajne, że miał też takie podejście, no ale w sumie niezależnie od tego, co by powiedział. Nie, ja już wyrzuciłam to z siebie, w sensie słowa wyrzuciłam na razie tylko. I właśnie tak stwierdziłam, że no to jest procedura medyczna, tam różne rzeczy się dzieją na tych stołach, fotelach i tak dalej. I trudno. Jak się zdarzy, to się zdarzy. Jakby nie zajmujmy się teraz kulturą osobistą i savoir vivrem. No tu nie o to chodzi. Na szczęście się udało bez ubrudzenia nikogo.
A długo to trwało?
To są 3 minuty.
Najdłuższe 3 minuty w twoim
życiu? Oczywiście, że tak. Bo jeszcze oczywiście w tej sytuacji, w której jestem, czyli jestem ściśniowana, jestem zestresowana, bardzo chcę iść do toalety, a mi nie zabraniają, więc jak mi zabraniają, to oczywiście jeszcze bardziej mi się chce. I jeszcze w tej sytuacji on mi wkłada ten wziernik, którego ja nienawidzę.
Nie.
Ten wziernik to jest najgorszy wynalazek świata. Jestem przekonana, że to nie kobieta wynalazła ten przyrząd. Wkłada ten wziernik i tam, wiesz, otwiera sobie mnie jak książkę i wtedy jeszcze wkłada tą rurkę, bo on przez tą rurkę dopiero mi jakby wpuszcza te zarodki. Nie? I mówi, proszę, proszę patrzeć na monitor, proszę tutaj, ten wlatuje, ten wpływa. O, jak ładnie widać przez ten pęcherz, super. Ja mówię, fajnie. Let's keep going. No i jak już jakby jest po wszystkim, bo to na szczęście jest szybka akcja, no to wtedy ta pielęgniarka mówi, no to dobrze, to proszę teraz sobie chwilkę tutaj poleżeć z tymi nogami w górę. Proszę pani, ja nie dam rady tu poleżeć. Ile mam leżeć? No tak parę minut. Strasznie długie parę minut znowu. No i tak nie wiem, może za 3 minuty wytrzymałam i mówię, że ja już naprawdę muszę iść do toalety. Czy ja już mogę iść? No dobra, niech pani idzie. No i poszłam do tej toalety i wtedy z kolei miałam myśl, no super, teraz to wszystko wysikam, nie? To przecież nawet nie jest ta dziura. No ale tak, jakoś się udało nie wysikać. I potem przez 9 dni jest takie zalecenie, żeby się nie przemęczać. To znaczy nie trzeba leżeć w łóżku, ale właśnie nie uprawiać sportu, nie uprawiać seksu, nie wysilać jakoś organizmu mocno, starać się nie stresować. No i po 2 tygodniach można właśnie zrobić to badanie krwi, z którego wynika, czy ciąża jest, czy nie.
Jak się nie stresować w tej sytuacji?
No nie wiem, no oglądasz Friendsów non-stop.
Jesteś jakimś mnichem tybetańskim, nie wiem. No tak, Friendsi są dobrze na wszystko.
Tak. No i przy też pierwszym dziecku jest ten plus, że faktycznie jak chcesz leżeć, to możesz leżeć, nie? Nie musisz ganiać za dzieciakiem.
No tak.
Więc za pierwszym razem jest to po prostu łatwiejsze. Chcesz spać, to śpisz. Znaczy, jeśli prowadzisz takie życie, że
możesz,
tak jak ja, że pracujesz sobie w domu i możesz sobie w środę zrobić weekend, nie? Nie każdy tak ma. Myślę, że to jest dużo trudniejsze dla osób mieszkających w małych miejscowościach. W ogóle dostęp do lekarza po pierwsze, po drugie dostęp do kliniki niepłodności,
no, co
przecież nie jest równoznaczne z gabinetem ginekologicznym.
No i jeszcze hajs, nie?
Właśnie.
Bo o tym nie zaczęłyśmy jeszcze rozmawiać.
Tak, tak. No ja się nie załapałam na żadne dofinansowanie. Akurat klinika, w której się leczyłam, wtedy przechodziła przez jakąś zmianę formalną i nie mogła dołączyć do tego miejskiego programu dofinansowania, no bo w tym czasie, kiedy ja przechodziłam przez procedurę, nie obowiązywało to dofinansowanie państwowe. Teraz zdaje się ono wróciło jakby za nowego rządu. Ale no teoretycznie mogłam wziąć udział w tym programie miejskim, tylko że moja klinika nie miała jeszcze z miastem podpisanej umowy, więc musiałam wszystko sobie opłacić sama. No i wtedy, a to był rok 2018-19, to zapłaciłam około 13 tysięcy za jedną procedurę. A że przeszłam 3, no to mi się tak zaokrągliło prawie do 40 tysięcy.
No i jeszcze te wcześniejsze wizyty z monitorowaniem.
Tak.
To
tak.
Też nie było za darmo. Nie?
Nie, to nie było za darmo, no ale to były też nieporównywalnie mniejsze koszty. No ale wiadomo, no te 200-250 zł za wizytę to jest powiedzmy standard. Także tak to wyglądało. Druga moja procedura, w mojej drugiej procedurze nawet nie miałam transferu, dlatego że po punkcji czekaliśmy, żeby zobaczyć, co się dzieje z zarodkami. Zarodki się transferuje albo w 3., albo w 5. dobie po zapłodnieniu. I zwyczajowo jest tak, że można to zrobić w 3. dobie, ale jeżeli chcemy się upewnić, że one się dobrze rozwijają, albo na przykład jeżeli ich jest więcej niż 2, bo według ustawy polskiej można transferować maksymalnie 2 zarodki na jeden raz, dlatego rodzą się często bliźniacy. W przeciwieństwie do na przykład Stanów, gdzie to nie jest uregulowane, gdzie po prostu się wrzuca w tą kobietę ile się chce i potem na przykład się rodzą 6-raczki albo 5-raczki. Więc jeżeli jest więcej niż 2 zarodki, no to czekamy do tej 5. doby, żeby zobaczyć, które z tych wszystkich są największe, najsilniejsze i wtedy zwykle te się transferuje, no bo to zwiększa szanse. A że w mojej pierwszej procedurze były tylko 2, no to lekarz stwierdził, okej, to nie ma co czekać do 5. doby i 3. dobie przenosimy. A potem właśnie stwierdził, że a może to jednak warto było poczekać do tej 5. doby, to poczekajmy w tej drugiej procedurze. No i poczekaliśmy i okazało się, że po 3. dobie zarodki się przestały rozwijać, więc już nie było co transferować. Więc trochę mi to też oszczędziło zdrowia, no bo ten moment, kiedy się dowiedziałam, że to się nie uda, nastąpił dużo wcześniej. I wtedy lekarz mówi, dobra, to musimy chwilę się wstrzymać, musi pani trochę odpocząć, głównie psychicznie. To był akurat jakoś maj czy czerwiec. On mówi, jedzie pani gdzieś na urlop? Mówię, no tak. No to świetnie, to niech pani jedzie na te wakacje, niech pani odpocznie, pomyśli o czymś innym i jesienią możemy wrócić do tematu. No i rzeczywiście tak było, że potem we wrześniu rozpoczęłam kolejną procedurę, znowu z tymi wszystkimi zastrzykami, ten cały proces długi, bo tam też są jakieś długi i krótsze, nie wiem. Ja tylko jeden jakby przeszłam, więc nie wiem, jak ten drugi wygląda. I wtedy to postępowało właściwie podobnie jak za pierwszym razem. Tylko, że właśnie poczekaliśmy do 5. doby, mieliśmy więcej zarodków do wyboru, wybraliśmy te 2, powiedzmy, największe, dokonaliśmy transferu, no i udało mi się zajść szczęśliwą ciążę i z tej ciąży urodził się mój jeden mały człowiek, który za chwilę skończy 4 lata. I urodziłam go w wieku 40 lat. Także dosyć późno, kiedy się rodzi dziecko od 35 roku życia wzwyż, to nazywa się to medycznie ciążą geriatryczną.
Naprawdę?
Tak. Więc tak, jestem matką geriatryczną. No ale są też kobiety, które rodziły później, w wieku 45 i 50. Wiadomo, że im później, tym jest to trudniejsze dla organizmu kobiety. No ale udało się.
Jakie duże jest to 15%, co?
Tak.
Cieszę się, że wam się udało, ale cały czas mam przed oczami tą ilość zastrzyków od jednego do tych czterech na dobę. I jakoś, mimo że się cieszę, to czuję w tym dużo smutku. Że to jest właśnie takie, że to przypomina walkę i nie wiadomo w ogóle, czy jest sens. Znaczy jest sens, bo jest nadzieja, ale 15%, fuck. Bardzo was podziwiam, naprawdę. Chcesz opowiedzieć, czy to albo jak to wpłynęło na waszą relację, na wasz związek?
To znaczy, na pewno jest to coś, wokół czego po prostu kręci się cała codzienność, nie? Mhm. Musisz wszystko do tego dostosować. W tych pierwszych etapach, kiedy jeszcze są te starania naturalne, no to wiadomo, jakby zmienia się zupełnie charakter tej intymności, bo wtedy już jest takie zadaniowe. Dziwne to jest, że lekarz ci mówi, że w tym dniu albo o tej godzinie masz iść z mężem do łóżka.
Mhm.
Ale my staraliśmy się do tego podchodzić tak z humorem, na luzie. No jakoś trzeba to sobie oswoić. Bo to nie ma przecież generować stresu, nie? Wprost przeciwnie. Więc w takim sensie tak. Było to po prostu coś, co jest dla nas najważniejsze. No a potem widziałam trochę w moim mężu taką bezradność, no bo on miał po prostu niewiele do zrobienia.
Mhm.
Wszystko było tak jakby na moich barkach. Pamiętam, że czytałam w tym czasie książkę Michelle Obamy Becoming, bo ona tam też opisuje właśnie swoje dwie procedury, bo obie ich córki się urodziły w wyniku in vitro. I też właśnie miała takie odczucie, że tak trochę winiła męża za to, że to wszystko ona muci.
Mhm.
Wszystko muszę robić sama. A że jeżdżę na te wizyty i właśnie te zastrzyki sobie robię i jakby przechodzę przez to. No ale tak to wymyśliliśmy. Taką wymyśliliśmy procedurę medyczną. W taki sposób możemy sobie pomóc. Inaczej się nie da. Są to siły rozłożone bardzo nierówno, niestety. No ale tak musi być. Ale dawało też nadzieję to, bo ona nawet wspomina w tej książce, że na początku była na niego zła, a potem, kiedy już była w ciąży i kiedy czuła to dziecko w brzuchu i kiedy dziecko się urodziło, to tak sobie mówiła, nawet fajnie, że to ja jestem tutaj taka najważniejsza. Mm-hmm. Że to jest takie moje bardziej. Mm-hmm. No tak, ale tak właśnie trudne jest to, że tak bardzo tego chcesz. Biologia nie do końca działa na twoją korzyść, nie? No bo najczęściej to możesz tych prób dokonywać raz w miesiącu. To jest strasznie długo. Strasznie się ciągną te miesiące. Po tym, jak wejdziesz na tą drogę bardziej skomplikowaną, no to jeszcze rzadziej, nie? No bo tak właśnie wychodzi raz na kilka miesięcy, powiedzmy, takie in vitro. Jeśli oczywiście możesz na to sobie pozwolić i jesteś na to gotowa, bo ja pamiętam, że miałam taką myśl, jak już podchodziłam do tego trzeci raz, że jak to trzecie podejście się nie uda, to już się poddaję. Już nie chciałam więcej. Dziś z perspektywy czasu myślę, że to nie było mądre, no ale wtedy miałam takie emocje i po prostu nie byłam gotowa na więcej. Także dobrze, że się udało, bo nie wiem, czy bym znalazła w sobie siłę, żeby podchodzić do tego po raz kolejny.
Jak myślę sobie o pytania w stylu, a kiedy drugie?
Tak.
I całą tą historię, którą teraz opowiedziałaś. Toż mi całe ciało spina. I wierzę, że w tych pytaniach nie ma złośliwości, ale
tak.
Ale mogą nieść ogromny ciężar dla osoby, która jest pytana.
Tak, w ogóle pytania o ciążę, o plany związane z dziećmi, to ludzie sobie nawet nie zdają sprawy z tego, ile par się zmaga z niepłodnością i myślą, że to jest takie zwykłe, niewinne pytanie, jakie macie plany na weekend. No to zupełnie jest inny kaliber. Można czasami bazuką komuś dziurę zrobić w brzuchu takim pytaniem.
Pomimo tych wszystkich emocji, często w naszych rozmowach odnoszę wrażenie, że potrafisz się też śmiać z tego tematu. To ci pomaga oswoić go?
No tak.
Czy po prostu jesteś takim śmieszkiem?
Tak, ja jestem śmieszkiem. To jest mój mechanizm obronny. No tak. Staram się z tego śmiać. My z mężem w ogóle raczej staramy się dosyć lekko podchodzić do życia i często mamy bekę z tego, z czego inni nie odważą się żartować.
Mogę pozwolić sobie na zacytowanie jednego z naszych prywatnych żarcików?
No to zależy. Zaraz zobaczymy, czego
wytniemy czasem. Miałyśmy taką rozmowę. Czy pamiętamy dokładnie, kiedy zaszłyśmy w ciążę? I ty tak z taką pełną powagą przy stole pamiętasz, że nawet wiesz dokładnie w której godzinie i minucie. I my tak patrzyłyśmy na ciebie przez chwilę jak na wariatkę, dopóki do nas nie dotarło. Co mówisz? I zapadła taka cisza. I to był ten moment takiego żartu, po którym wszystkie znowu tak siostrzeńsko połączyłyśmy się w waszej historii.
No tak, bo wy sobie rozmawiałyście o tym, kiedy był ten seks. Mhm. No, ja miałam niepokalane poczęcie.
Święta Elena.
Tak, nikt mnie nie pokalał. Pamiętam, że wracałam do domu z kliniki. To było w ogóle w niedzielę, no bo właśnie wtedy wypadała ta piąta doba, a na naturze jest wszystko jedno. Jaki jest dzień tygodnia. I słuchaliśmy w samochodzie piosenki z męskiego grania. O tytule Początek. Mhm. Tak sobie myślę, o ciekawe, czy to jest jakiś początek właśnie. No i był. Był początek. Jak podjechaliśmy pod klinikę tego dnia, właśnie w niedzielę, to było w październiku. Na parkingu nikogo oczywiście. Jeszcze jedna para przyjechała oprócz nas. Mieli akurat tego samego dnia procedurę. W klinice był tylko nasz lekarz. Jedna pielęgniarka i pani embriolożka. No i oni musieli przyjechać specjalnie dla nas. I to się takie wydawało, nie wiem, jakbyśmy coś robili w jakiejś ciemnej alejce, żeby nikt nie wiedział. A to no musiało być tego dnia, nie mogliśmy czekać kolejnej doby. To też było takie niesamowite, że właśnie albo jedną z tych procedur mieliśmy właśnie w okolicy Majówki i to też musieliśmy jakoś tak przesuwać, bo po prostu nie było personelu, który mógłby nam pomóc wtedy, no bo wiadomo, wszyscy wyjeżdżają. To jest takie niesamowite, że my sobie świat układamy według dni tygodnia, a tak naprawdę to jest totalnie przypadkowe. Się umówiliśmy akurat, że dziś jest wtorek. No i co to znaczy dla drzewa? Nic. Ono rośnie tak, jakby rosło w niedzielę.
Oj, Elena, i wszystkie wy kobiety, które nas słuchacie, przeszłyście przez tą procedurę, wielkie pokłony i jest mi bardzo przykro, że być może musicie albo natykacie się na treści, na ludzi komentujących w jakiś negatywny sposób tego typu starania o dziecko, o wyczekane, ukochane potomstwo, na które tak ciężko pracujecie.
Tak. Myślę, że nie ma bardziej wyczekanych dzieci niż te urodzone w wyniku in vitro właśnie. No bo kto inny powinien mieć dzieci, jak nie ci, którzy najbardziej chcą?
A jest to taka nierówność, na którą nie mamy żadnego wpływu w zasadzie.
Tak. Niepłodność to jest choroba cywilizacyjna i ona narasta dlatego, że zmienia się nasz tryb życia,
zmienia się stan naszego powietrza, jakość jedzenia, właśnie tryb, nie wiem, siedzący, brak ruchu, podgrzewane siedzenia w samochodach i tak dalej. To są wszystko produkty cywilizacji. Więc prognozuje się, że coraz więcej par będzie miało z tym kłopot, z naturalnym zajściem w ciążę. Być może będzie taki czas, kiedy w ogóle mniejszość dzieci będzie się rodzić, jakby w trybie naturalnym. Tak się po prostu może wydarzyć. Do tego dążymy jako cywilizacja. Jesteśmy jeszcze chyba na zbyt wczesnym etapie, żeby to zrozumieć. Przynajmniej niektórzy mają z tym kłopot. I oczywiście byłoby super, gdybyśmy zachodziły w ciążę wtedy, kiedy chcemy i rodziły dzieci wtedy, kiedy chcemy. Ale świat trochę inaczej postępuje i warto się do niego dostosować. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że mamy w Polsce ujemny przyrost naturalny, że Polaków po prostu jest coraz mniej i że nasz kraj się staje coraz mniej wydajny przez to, a jednocześnie jest starzejące się społeczeństwo. Mm.
To powinno nam zależeć na tym, żeby ta procedura była dostępna, finansowana i akceptowana społecznie.
Tak, żeby to było tak naturalne jak leczenie stomatologiczne. Mm-hmm. Są osoby, które twierdzą, że to nie jest leczenie. Że przecież nikt mnie z tej niepłodności nie wyleczy. No ale to czym jest leczenie stomatologiczne właśnie w takim razie? Przecież jak zakleję tą dziurę w tym zębie, to też nie sprawi, że ten ząb się będzie regenerował, prawda? No nie.
No tak.
Ale on działa. Więc co jest leczenie? Nie mówiąc o tym, że znane są przypadki, to nie jakieś pojedyncze w medycynie, kiedy po urodzeniu dziecka w procedurze in vitro kolejną ciążę para uzyskała w sposób naturalny. Więc jednak z jakiegoś powodu coś tam, jakiś czynnik sprawił, że się udało.
Wiesz co, mój mózg, Elena, po prostu nie jest w stanie ogarnąć tego, że ktoś ma z tym jakiś problem. Wiesz, jakby...
No,
tłumaczenie mi definicji słowa leczenie,
tak.
Żeby jakby uzyskać argument za tym, żeby procedura in vitro była zrozumiana przynajmniej, tolerowana, nie wiem co powiedzieć, normalna po prostu,
tak.
Jest dla mnie przynajmniej no, dziwne. No bo who cares, no kurde, powinniśmy to wspierać, tak jak powiedziałaś, chociażby z tych demograficznych powodów. Jeżeli nie z takich, żeby po prostu być życzliwym dla drugiego człowieka, nie?
No, z tym mamy kłopot niestety, z tą życzliwością, z empatią. Trudno jest komuś to pojąć, kiedy jedyna wiedza, jaką ma w tym kierunku, jest z mównicy sejmowej i to jeszcze ze strony, która jest przeciwna.
Mhm.
Kiedy nie wie ani na czym to polega, ani z czym to się wiąże, ani dla kogo to jest, kto z tego korzysta i tak dalej. Więc łatwo sobie wyrobić opinię na podstawie szczątkowych informacji, a na podstawie własnego radykalnego światopoglądu i też przez osoby, które nie mają w sobie tyle wyobraźni, żeby zaakceptować fakt, że nie każdy ma tak jak oni.
Mhm.
Że są ludzie, którzy żyją w inny sposób, że mają inne pragnienia, że mają inny stan zdrowia, że mają inne potrzeby, a z potrzeby posiadania dziecka naprawdę nie trzeba się tłumaczyć. To jest najbardziej naturalna rzecz na świecie. Według naszych genów to jest jedyny nasz cel istnienia i według ewolucji. Więc naprawdę nie musimy się z tego nikomu tłumaczyć. A skoro mamy sposoby na to, żeby przeszczepiać organy, no to no uważam akurat za bardziej inwazyjne i bardziej...
To też nie jest leczenie, bo jednak przeszczepiamy.
Właśnie.
Nie zastępujemy.
I jeszcze komuś zabierasz, a dajesz drugiemu, nie? Więc ten jeden już nie może. No najczęściej nie mówię o nerce teraz, albo o kawałku wątroby, ale mówimy na przykład o sercu.
Mhm.
Nie? No to już... Tylko i tak jedna osoba skorzysta z tego serca. A tutaj masz wręcz więcej ludzi na świecie w wyniku tej procedury. No ja się spotkałam już z bardzo różnymi komentarzami na ten temat, no bo nagrałam o tym kiedyś przecież film. Najpierw o tym, żeby nie pytać nikogo, czy jest w ciąży, a potem właśnie o tym, jak wygląda procedura in vitro i tam przeróżne komentarze się pojawiły. Ale ku mojemu zdziwieniu właśnie wcale nie większość negatywna i krytyczna, tylko bardzo dużo było empatycznych głosów, bardzo dużo głosów też od kobiet głównie, które też się zmagają z niepłodnością, albo też są w procedurze, albo po prostu napisały, że planują rozpocząć procedurę, no bo wszystko na to wskazuje, że będą musiały i dzięki temu, co powiedziałam, trochę mniej się jej boją. Mm-hmm. Bo nikt im nigdy nie powiedział dokładnie, na czym to polega. Mnie też nikt nigdy nie powiedział. Bo od lekarza dostawałam tylko informacje na temat następnego kroku. Ale to też jest jakby krok medyczny, tak? Czyli, że wizyta będzie tego i tego dnia i na niej zrobimy to i to. Albo proszę brać takie i takie leki z taką częstotliwością. Ale nie miałam na przykład żadnego wsparcia psychologicznego. Mm-hmm. Nie znałam nikogo, kto przez to przechodził. Jedyna osoba, którą kojarzyłam, jaka przez to przechodziła, to jest Małgorzata Rozenek, której nie znałam wtedy osobiście. I mogłam tylko posłuchać to, co ona mówi o procedurze w wywiadach. Ale też nigdy nie opowiadała o niej ze szczegółami, tylko raczej mówiła o tych skutkach, powiedzmy, społecznych, o tym trochę w kontraście do tego, co zwykle słyszymy w mediach na temat in vitro ogółem. Mm-hmm. Ale dopóki sama przez to nie przeszłam, to absolutnie nie wiedziałam, z czym to się je, ile to trwa.
Tym bardziej dziękuję ci, że się podzieliłaś swoją historią. Pamiętam też taką ulgę doświadczenia z sali poporodowej, jak już wiedziałam właśnie, jak to będzie wyglądać, czyli że wszystkie leżymy na plecach, wchodzą lekarze i mimo krwi połogowej jesteśmy badane w rozkraku wszystkie. I ta krew sobie tam leci, że to jest bardzo nieprzyjemne. I dzięki temu, że miałam koleżankę, która mi też to opowiedziała, to czułam się z tym jakoś, no nie super, ale...
Tak.
Ale... bezpieczniej, bo wiedziałam, co się może wydarzyć. I twoja historia o jednoczesnym kupaniu i sikaniu, myślę, że też może wesprzeć dziewczyny, które będą w tej łazience przed USG, przed badaniem. Och, i przypomną sobie, że Alena Witt siedziała tu kiedyś na tym kibelku i próbowała zryć kupę bez siku i się nie udało, więc może uda mi się wytrzymać te kilka minut. Skoro się udało, to fizycznie jest to możliwe.
A nawet jak się nie uda, to się żaden dramat nie wydarzy. Lekarz nie powinien być zdziwiony.
Da radę.
Jakby co.
Tak. Da radę. Bardzo ci, Alena, dziękuję. Jestem poruszona i wdzięczna, że się zgodziłaś, bo wiem, że kosztuje cię to wciąż wiele emocji i decyzja o tym, żeby jeszcze raz opowiedzieć tą historię, na pewno nie była łatwa, więc bardzo jestem ci wdzięczna. Będę to powtarzać jeszcze wiele razy. A dziewczyny, jeśli coś was poruszyło w tej rozmowie, to napiszcie do mnie albo do Arleny jakieś ciepłe słowa, takie, żebyśmy poczuły tą kobiecą moc wsparcia.
Ciepłych słów nigdy za wiele. Przyjmiemy wszystkie. Dziękuję bardzo.
Życzę wam dużo takiej wzajemnej życzliwości i ciepła. Wszystkiego dobrego. Cześć.
Koniec podcastu.
Jeśli podobają ci się rozmowy, które prowadzę w ramach podcastu Hej Mama, poleć je znajomym, bliskim, mamom, tatom, przyszłym rodzicom, babciom, dziadkom, komukolwiek poczujesz, że mogą się przydać. Będzie mi również miło dostać od ciebie oceny na Spotify, feedback, drogą mailową bądź gdzieś w social mediach. Daj znać, że mnie słuchasz i czy treści, które tutaj przekazuję, są dla ciebie wspierające. Jeśli masz pomysł na odcinek, będzie mi równie miło poznać wasze potrzeby, także dzielcie się nimi na bieżąco. Jestem tu dla was, chcę dla was nagrywać. Zostańmy w kontakcie. Hej mama!